Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszej strefie historii porozmawiamy o kobietach w przeszłości. Porozmawiamy z autorem książki, Michałem Ślubowskim. Książki Proszarki, Celebrytki i Święte. Gdańskie herstorie.
Poczytajmy o faktach.
Michał Ślubowski już w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, Proszarki, Celebrytki i Święte to druga książka. Pierwsza ukazała się 3 lata temu i miała troszeczkę inny tytuł. I może od tej pierwszej zaczniemy. Pierwsza to była Czarownice, Mieszczki, Pokutnice. I to też była książka o takiej ciekawej nazwie gdańskich herstorii. Co to są te herstorie?
Ach, tak, to jest bardzo ciekawy termin. I to jest troszeczkę... Można powiedzieć, zagadnienie kontrowersyjne, od razu tutaj można zastrzec, ponieważ herstoria to jest kalka z języka angielskiego, ponieważ history, czyli historia po angielsku, ma ten człon his, czyli jego. I stworzono taki termin herstoria, czyli jej opowieść, jej historia, na zasadzie takiej gry słownej, więc część osób tutaj... ma pewne wątpliwości, czy to jest odpowiedni termin, żeby go stosować w polszczyźnie. Ja rozumiem te obawy, ale z drugiej strony uważam, że to jest bardzo wygodne po prostu narzędzie, że używamy tego terminu herstoria i już wiemy, o czym będziemy opowiadać. Więc herstoria w tym wypadku to jest jej opowieść właśnie w kontekście historycznym.
No właśnie, historia w języku polskim jednak jest rodzaju żeńskiego.
Zdecydowanie.
Ona jest historią, prawda? Natomiast bohaterami tych dwóch książek, tej, która wyszła i 3 lata temu, bo to jakoś 3 lata temu było,
tak,
prawda?
Zgadza się, przed pandemią.
I tej obecnej, czyli Proszarki, Celebrytki i Święte, są właśnie gdańszczanki z przeszłości.
Zgadza się.
Kogo my tam znajdziemy w tej najnowszej książce? No Proszarki, Celebrytki i
tak,
Święte?
Znajdziemy tam nie tylko gdańszczanki, ale też kobiety, które w jakiś sposób Gdańska dotknęły. Nie tyle, co może mieszkały, ale odwiedzały. Więc ten Gdański jest taką płaszczyzną, takim wspólnym mianownikiem, który te opowieści łączy. Są tam kobiety od średniowiecza do okresu międzywojennego, do wolnego miasta Gdańska. I czasami mam jakąś bohaterkę, na której się skupiam, a czasami jest to po prostu portret zbiorowy, ponieważ no, czasami ciężko jakieś konkretne osoby do tych konkretnych zagadnień znaleźć. No bo tu mamy też po prostu charakterystykę źródeł. Tak więc rzeczywiście mamy taki opowieść o kobietach, które albo mieszkały w Gdańsku, albo które do Gdańska w jakiś sposób trafiły, znalazły i zostawiły swój ślad.
Ja otworzyłem książkę w losowym miejscu i trafiłem na drugi rozdział Płacząca Mistyczka.
Tutaj mamy do czynienia, jeśli chodzi o tą mistyczkę konkretną, fascynująca postać Margery Kemp. Angielskiej mistyczki.
To angielska mistyczka.
Angielska mistyczka, tak, ale to jest bardzo, tutaj wątek gdański jest bardzo mocno obecny i to właśnie między innymi dzięki wynikom badań jednego z badaczy, pana Sobeckiego, który odkrył w archiwach list, dzięki któremu wiemy nieco więcej o Margery i jej związkach z Gdańskiem. Ale może tak króciutko o niej powiem. Więc Margery była angielską mistyczką, która rzeczywiście miała i wizję, i tą swoją religijność przeżywała bardzo, bardzo ekspresyjnie. To znaczy mamy napady płaczu. A jej syn znalazł się w Gdańsku i tutaj poślubił gdańszczankę. Potem mamy taką troszeczkę historię o synu marnotrawnym, ponieważ syn Margery no, nie do końca dobrze się według niej prowadzi, nie prowadzi takiego bogobojnego życia, ale w końcu swoje ścieżki, można powiedzieć, wyprostował, wziął tą gdańszczankę, trafili do Anglii, no i tam zmarł. No więc mamy tą gdańszczankę nieznaną z imienia w Anglii, no i Margery postanawia jej towarzyszyć w drodze powrotnej do Gdańska. Tak też się stało, trafia do Gdańska i tutaj spędza kilka tygodni. A dlaczego to wszystko jest ciekawe? Ponieważ Margery Kemp podyktowała swoje wspomnienia spowiednikom. Dzięki temu powstała księga Margery Kemp. I niektórzy nazywają tą księgę pierwszą autobiografią w języku angielskim. I rzeczywiście jest to bardzo ciekawe. Sama postać Margery również jest bardzo ciekawa. No i rzeczywiście mamy ten bardzo konkretny związek z Gdańskiem. Sama książka, czyli sama ta średniowieczna angielszczyzna jest dla mnie dzisiaj jest absolutnie niezrozumiała. Dlatego musiałem się posiłkować tłumaczeniem na współczesny język angielski.
No właśnie, przy okazji zdradzimy trochę warsztatu.
Jasne. Też na potrzeby historyków angielskich powstają tłumaczenia źródeł średniowiecznych na współczesną angielszczyznę, bo ona jest bardzo mocno różni się od współczesnej, bo rzeczywiście ten język angielski przeszedł ogromną ewolucję, ogromną zmianę, wiele naleciałości potem mamy z różnych stron kontynentu, więc ciężko, tam naprawdę ciężko wyciągnąć z tego oryginału coś zrozumiałego, jeśli się dzisiaj mówi po angielsku, dlatego posiłkowałem się tym tłumaczeniem. I swoją drogą jest to też bardzo ciekawy w ogóle fenomen tego mistycyzmu średniowiecznego. Też można kilka tych właśnie wątków gdańskich przy tym fenomenie znaleźć, no bo chociażby błogosławiona Dorota, która też jest z Gdańskiem bardzo mocno związana, no ale też święta Brygida, która pozostawiła tutaj w Gdańsku ślad po swojej działalności w postaci klasztoru Brygida, prawda, nie ona jako osoba, bo ona już nie żyła.
Tak, przeglądam po kolei te rozdziały, które wyglądają jak takie syntetyczne artykuły. Mm-hmm. O tym za chwilę porozmawiamy, natomiast kolejny, który trafił mi, że tak powiem, w gust, gdzie mieszka nie może, tam proszarkę pośle.
Tak.
Proszarkę.
Proszarka, tak, czyli zawód, który dzisiaj nie istnieje. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że to... Dużo takich fantastycznych słów kiedyś w polszczyźnie funkcjonowało, które dzisiaj już nie funkcjonuje. Mieliśmy proszarki, mieliśmy też proszarzy, czyli to był bardzo ciekawy zawód, który na przykład przekazywanie złych wieści, zawodowe przekazywanie złych bądź dobrych wieści, tak więc odpowiednie też talenty aktorskie taka kobieta czy mężczyzna musieli posiadać. I wydaje mi się, że taka proszarka bardzo dobrze by się odnalazła, ten zawód, ta profesja we współczesnym świecie, bo wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład trzeba przekazać podwładnemu w środowisku pracy jakąś złą wiadomość. No to taka osoba jest przygotowana odpowiednio do tego, może sobie z tym lepiej poradzić.
Taki żywy SMS trochę.
Troszeczkę żywy SMS.
A trochę psycholog.
I trochę psycholog, dokładnie. Ale też to samo może działać, jeśli chodzi o przekazywanie dobrych wieści. Odpowiednie tutaj całe zaaranżowanie tej sytuacji. Czyli na przykład taka proszarka przychodzi do ciebie, dostajesz awans, cały tutaj, cały ceremoniał.
Z balonami.
Z balonami, dokładnie, z balonami, z ciastem. Robi to zawodowo.
I to było zadanie proszarki?
Troszeczkę tak, to przekazywanie wieści, takie zawodowe przekazywanie wieści, informacji, troszeczkę lamentowania, jeśli trzeba. Czyli tutaj też te zdolności aktorskie musiały być potrzebne. No, wydaje mi się, że naprawdę to jest taki zawód, taka profesja, która dzisiaj mogłaby swój renesans przeżywać. Swoją drogą, wydaje mi się, że poniekąd troszeczkę możemy takie zwiastuny tych dawnych profesji znaleźć, bo w niektórych krajach zachodniej Europy już się rzeczywiście takich psychologów lub psycholożki wynajmuje, żeby na przykład takie złe wieści albo przekazywać, albo przy nich asystować. Więc kto wie, że może w przyszłości ten zawód, ta profesja będą przeżywały swój renesans.
Jak zerkam po kolei na te rozdziały, to chyba dobrze zrozumiałem, że one są ułożone chronologicznie, tak?
Tak, w przeciwieństwie do pierwszej książki są ułożone chronologicznie, bo tam rzeczywiście część osób przekazywała swoje uwagi, że treść porządku, ale że czasami właśnie ten układ niechronologiczny, trochę takie skakanie po epokach przeszkadzało w odbiorze, więc tutaj postanowiłem tą chronologię w jakiś sposób zachować i rzeczywiście zaczynamy od średniowiecza, a kończymy na wolnym mieście Gdańsku i tam też bardzo, bardzo ciekawą postacią.
Jest postać elektryzująca wszystkich, gdańskie ślady królowej Marysieńki. Jan III Sobieski, królowa Marysieńka. No,
kto z nas nie lubi tego tematu, albo nie kojarzy,
kto
prawda?
Kto nie kojarzy, prawda?
Tak, temat jest fascynujący w ogóle. Przecież też fascynujący nie tylko, wydaje mi się, opinię publiczną, ale też zawodowych historyków, ponieważ kilka lat temu powstała fantastyczna publikacja Muzeum Gdańskie, która właśnie o tym całym ceremoniale witania królów, królowych, jak to wszystko wyglądało, powstała. I rzeczywiście to jest troszeczkę taki wgląd w to, jak takie najbardziej uroczyste, największe imprezy masowe dawnego Gdańska mogły wyglądać. Tak więc tak samo jak wizyta królowej elektryzowała gdańszczan przed wiekami, tak myślę, że ten temat również dzisiaj jest dosyć ciekawy.
A jeszcze warto podkreślić, że przyszły król i przyszły mąż Marysieńki był starostą chyba, jak dobrze pamiętam. Gniewskim,
tak. Był w Gniewie starostą. Zresztą on tutaj się pojawiał jeszcze w Gdańsku jeszcze przed swoją elekcją. Mamy też, możemy, i właśnie związki z Heweliuszem, właśnie to starostwo gniewskie. No i przecież tutaj bardzo, bardzo dużo czasu spędził nad Motławą Sobieski. Marysieńka, zresztą też, przecież Marysieńka to tutaj Gdańsk, to był taki jeden z pierwszych w ogóle kontaktów z Rzeczpospolitą, jako kilkuletnia dziewczynka tutaj w orszaku królowej Marii Ludwiki Gonzagi przybyła. Więc.
No właśnie, Maria Ludwika Gonzaga, kolejna z postaci, która znajduje się w twojej książce i kolejna królowa, ale ta chyba już z kategorii takich mniej znanych. Jakbyśmy zapytali kogoś o Marysieńkę tak na ulicy, nie byłoby problemu. Od razu Jan Sobieski, od razu wiadomo, o co chodzi. No ale Gonzaga się tutaj znajduje. To też nie gdańszczanka do końca?
Nie, nie gdańszczanka, zdecydowanie nie gdańszczanka. Wydaje mi się, że rzeczywiście możemy powiedzieć, że jest mniej znana, mniej popularna od Marysieńki, ale wciąż wydaje mi się, że jest w lepszej sytuacji niż inne królowe, bo jak tych królów, to jeszcze byśmy tam mniej więcej wymienili, albo chociaż jakieś hasła, które nam się z nimi kojarzą, tak już z królowymi, z monarchiniami byłby problem, a Ludwika Maria Gonzaga, postać bardzo ciekawa i równie ciekawa jest ewolucja, jak ówczesna opinia publiczna, szlachecka, zmieniła swoje podejście do niej. Na początku oczywiście, że piękna, inteligentna królowa, a jak tylko zaczęła parać się polityką, no to już mamy, prawda...
To już brzydka
królowa. To już brzydka, już odsądzano od czci wiary, a rzeczywiście polityczką była aktywną, ale też fantastyczna postać dla kultury. Miała bardzo ciekawy dwór, ciekawe osoby przyciągała na dwór. Zresztą nawet powstała taka fantastyczna książka, Uczony dwór królowej Marii Ludwiki Gonzagi. I rzeczywiście, no, wydaje mi się, że to postać niepośrednia, zwłaszcza, że związana z dwoma królami, jakby nie patrzeć. Więc rzeczywiście dużą część tej epoki XVII wieku tutaj jej postać jest tutaj obecna.
To teraz przeskoczymy z wieku XVII do wieku XVIII. I tutaj widzę, jest taka postać, szlachcianka w wielkim mieście. I zacytuję fragment. Z portretu patrzy w naszą stronę młoda, piękna kobieta. Zgodnie z modą epoki ma wysoką, upudrowaną fryzurę, a na lewym policzku pieprzyk. I kto to jest?
Tutaj mamy do czynienia z... No tak, bo to w XVIII wieku w Prusach Królewskich, w Gdańsku pojawiało się dosyć sporo tej polskiej szlachty. To miało często związek z zawirowaniami politycznymi. No tutaj mamy po prostu panią Czacką.
O bardzo wdzięcznym imieniu.
Kunegunda, tak. To jest osoba, która tutaj się znalazła właśnie przez te zawirowania polityczne, ale co jest ciekawe, ona miała styczność z takim artystą, który dla historii Gdańska jest postacią ważną, czyli z Mateuszem Dejszem, dzięki któremu mamy bardzo słynny, znany album widoków Gdańska. Rzecz, która jest dla historyków i też i zawodowych, i właśnie czy po prostu dla amatorów, dla miłośników Gdańska rzeczą absolutnie podstawową, ponieważ to są właśnie takie jedne z najsilniejszych widoków Gdańska z XVIII wieku. Dzięki temu po prostu możemy podejrzeć, jak to miasto wyglądało, jak wyglądali ówcześni gdańszczanie, gdańszczanki. Właśnie moda troszeczkę tego tła. No i właśnie tutaj mamy tą styczność tych dwóch postaci, ponieważ ta nasza szlachcianka pobierała u Dejsza nauki. Co rzeczywiście też jest ciekawym takim epizodem z tej epoki. XVIII wiek też. Mam wrażenie, że troszeczkę jak mówimy o tym dawnym Gdańsku, tak myślimy przede wszystkim o tym wieku XVII.
No myślimy o tym złotym, o złotym wieku,
tak,
wiek XVI.
XVI, XVII, te kryzy, prawda?
Tak.
A ten XVIII jest fascynującą epoką.
Tak, ten XVIII wiek to już jest delikatny upadek miasta jednak mimo wszystko i być może dlatego nim tak bardzo się nie interesujemy.
Ale ile ciekawych rzeczy tam też mamy, właśnie zagadnień, to oświecenie, które przecież pierwsze jakieś myśli takie oświeceniowe w Rzeczpospolitej to właśnie w Gdańsku się pojawiają. Fascynująca cała epopeja z Leszczyńskim. To przecież też jest coś, co teraz w Gdańsku, no chociażby dzięki grupie Garnizon Gdański.
Szczepionki,
ten rozwój nauki. No i też coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, czyli właśnie koniec XVIII wieku. Jak mamy tą wojnę napoleońską i W ogóle Napoleon, prawda, kojarzy nam się tak w zbiorowej polskiej świadomości pozytywnie raczej.
No a my mamy chyba go w Gdańsku nie za bardzo.
A w Gdańsku, no tutaj absolutnie nie. I to tak naprawdę, to wydaje mi się, że to dopiero w ostatnich latach taka świadomość tego, że to jest upadek miasta.
Ale wróćmy do tych kobiet.
Ach, dobrze,
zostawmy
dobrze,
Napoleona
jasne,
w spokoju.
Jasne. Zostawmy go w spokoju. Zwłaszcza w Gdańsku zostawmy go w spokoju.
Dokładnie, zostawmy go w spokoju. On tutaj już w Gdańsku swoje wycierpiał od pokoleń. Natomiast,
i Gdańsk też swoje wycierpiał.
Bardzo długo zresztą. Natomiast ja tak zerkam po tych podtytułach cały czas i one brzmią bardzo ciekawie. Nie będziemy ich omawiać, bo to trzeba przeczytać. XVIII-wieczny fake news. Zabieg kuszący Pana Boga. Co my tu jeszcze mamy? Wizyta XIX-wiecznej celebrytki. W ogóle jesteśmy w stanie wymienić postacie. Czy pamiętasz postacie, które zawarłeś w książce po kolei?
Po kolei to nie, ale no właśnie mamy, zaczynamy od Margery Kemp, mamy właśnie i panią Czacką, troszeczkę o Joannie Schopenhauer, ale w tym kontekście szczepionek, bo to jest temat ciekawy. Też takiej obyczajowości, jak to się zmieniało, no bo właśnie bardzo, bardzo mi się to podobało, jak czytałem jej dziennik w procesie szczepienia, które było dosyć nieprzyjemne, bo tam mamy igłę, ropę, no, coś nieprzyjemnego.
Tak, no i pod kolanem jeszcze jakoś.
No
tak,
i właśnie to coś, na co zwróciła ona sama uwagę, to, że musiała to kolano odkryć, że to było nagie kolano, to było dla niej bardzo niekomfortowe.
No ona była bardzo młoda wtedy, a tak, doktor Wolf już był w sile wieku.
Tak, ale ta obyczajowość to też jest ciekawa rzecz. Mamy właśnie Karolin Bauer, która to była tą aktorką, która do Gdańska trafiła. Mamy też troszeczkę właśnie tych portretów zbiorowych, a kończę książkę postacią Almy Richter, czyli tej pierwszej senatorki Wolnego Miasta Gdańska. Postać, ojej, bardzo fascynująca, bardzo
i
ciekawa.
I też chyba mało znana.
Coraz bardziej znana, ponieważ rzeczywiście pojawia się, można ją znaleźć w różnych opracowaniach. I Jan Danieluk troszeczkę ten temat poruszał w swoich publikacjach. Ostatnio Fundacja Palma nagrała taki cykl o znanych wrzeszczankach. Tam również ona się pojawiła. Lokalni przewodnicy również wyciągają niektóre zagadnienia z nią związane na światło dzienne. Na przykład w Oliwie Grażyna Niemyjska, lokalna przewodniczka i teraz bardzo prężnie działająca na polu w ogóle odkrywania sekretów Oliwy. Też zajmowała się Almą, ponieważ Alma w Oliwie przez jakiś czas mieszkała. Czyli postać może rzeczywiście troszeczkę mniej znana, ale wraca. Wraca i myślę, że słusznie, bo jest ciekawa. Zresztą ślady jej działalności możemy zobaczyć do dzisiaj, bo chociażby budynki, takie, które zainicjowała, takie, dzisiaj byśmy to nazwali budownictwem socjalnym, stoją do tej pory i służą współczesnym mieszkańcom.
Gdzie je znajdziemy?
Na Kochanowskiego we Wrzeszczu.
Na Kochanowskiego,
tak,
na przykład.
Tak.
Oto polecamy poszukać. Natomiast wracając do historii tych kobiet w takim sensie ogólnym, o ile pewnie łatwiej było już zrozumieć historię i poznać historię tych kobiet XIX-wiecznych, o tyle te kobiety oświeceniowe czy kobiety średniowieczne już w ogóle, to musiało być wyzwanie. Wiemy, jaka była rola kobiety dawniej, prawda? Ona była zmarginalizowana. Kobieta nie brała udziału w polityce, kobieta miała zajmować się domem. No chyba Heweliuszowa była takim wyjątkiem, ale też trochę
ukrywanym. Ale też się zajmowała
no właśnie.
Takimi sprawami bardziej przyziemnymi. Ale rzeczywiście, no ta ogólnie, nawet jeśli nie tylko kobiety, ale w ogóle społeczeństwo, to tamte role społeczne były bardzo, bardzo sztywne. Zdarzały się osoby, które wychodziły poza te role społeczne, ale to było bardzo, bardzo trudne zadanie.
Tak, o kobietach się nie pisało chyba za bardzo, prawda? O ile mężczyznach mamy różnego rodzaju tych funkcyjnych, tak to określmy przynajmniej, spisy burmistrzów, kupców,
dokładnie.
Jakichś sędziów, ławników i tak dalej, czym się zajmowali, czy słynnych badaczy, astronomów. O tyle z kobietami, które nie bardzo miały możliwość pokazania swoich talentów, jest wiele trudniej.
Tak, i bardzo często to są rzeczy, które jakieś materiały, źródła, które one same pozostawiły, jak chociażby w przypadku Margery Kemp. To też jest właśnie ewenement na skalę średniowiecza, czyli ta jej księga. Ale tutaj, czy już Joanna Schopenhauer, która pozostawiła po sobie te fantastyczne wspomnienia i dzięki temu wiemy nie tylko coś o jej życiu, ale w ogóle właśnie o XVIII-wiecznym Gdańsku. Jeśli chodzi o inne gdańszczanki, no to mamy czy jakieś szczątkowe listy, ale czasami zbiory poezji. I tutaj też na tym polu ostatnio dużo się dzieje. Mamy, jest taki zbiór wierszy okolicznościowych Anny Renaty Brain i on został w jakiś sposób opracowany. To bodajże, nie chcę skłamać, ale to jest albo ten rok, albo zeszły. I został opracowany, powstała trochę taka edycja tych wierszy, więc rzeczywiście sięga się po te źródła.
Trudna praca nad takimi historiami kobiet, no bo ciekawa. Gdzie szukać informacji?
Ciekawa.
Archiwum?
Archiwum, ale też mamy dużo bibliotek cyfrowych teraz, które bardzo ułatwiają pracę. No ale przede wszystkim też już opracowania i ewentualnie, które już istnieją w zawodowych takich badaczy, historyków, historyczek akademickich, którzy no, często poświęcają lata, jak nie dekady danym zagadnieniom. I tutaj to jest książka popularno-naukowa.
No właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Chciałem zapytać, jak byśmy tę książkę określili, bo ja bym ją naukową nie nazwał. Przejrzałem fragmenty artykułów rzeczywiście. Nie czytałem jej w całości, jeszcze się przyznaję. Przeczytałem poprzednią. Natomiast jak byśmy ją skategoryzowali? Naukowa?
Popularno-naukowa, zdecydowanie. Absolutnie nie chciałbym nawet, żeby ona do takiego miana naukowej aspirowała, bo nie aspiruje, bo taki też nie był, taki to nie był cel w ogóle. Bo rzeczywiście, jak mówiliśmy na początku, tutaj mamy od średniowiecza do okresu Wolnego Miasta Gdańska.
Galopem przez historię.
Galopem, dokładnie. To nie jest ani monografia, to nie jest pozycja naukowa, to jest pozycja popularno-naukowa. I może tak troszeczkę dla zobrazowania przykładu. Załóżmy, że kogoś interesuje jakiś temat tych kobiet gdańskich, gdańszczanek. Jeżeli właśnie mamy taką Ludwikę Marię Gonzagę, jeżeli chce wgryźć się w temat, jeżeli chce poznać naprawdę, sam pogrzebać, poszperać, dogłębnie poznać temat, to myślę, że to, co już ta książka, o której wspomniałem, czyli na przykład ta książka Muzeum Gdańska o tych ceremoniałach, o tych królach, którzy przybywali, to byłby dobry trop. Ale jeżeli ma ochotę poznać coś o tej Ludwice Marii Gonzadze, ale idzie na plażę i ma ochotę na jakąś lekką
to
lekturę,
warto wziąć proszarki celebrytki święta.
Tak, i to jest, to był bardziej mój cel. Coś lekkostrawnego. Przede wszystkim lekkostrawnego. Nieprzeładowanego właśnie tym aparatem naukowym. Ja korzystałem bardzo, bardzo, bardzo mocno właśnie z opracowań zawodowych historyków, historyczek i uważam, że takie pole popularyzacji historii bez takich historyków no, byłoby ciężkie, byłoby niemożliwe. No, jakby korzystamy z ich owoców pracy. Często właśnie nawet pisząc tą książkę, konsultowałem się z historykami, którzy po prostu wiedzą na dany temat dużo więcej niż ja, więc
nie wiem, czy nie obrazisz się na mnie, ale ja nazwałbym to zbiorem artykułów popularno-naukowych zebranych w taką jedną publikację. To chyba, te artykuły nie są jakieś takie obszerne, one są rzeczywiście takie, że można sobie przeczytać artykuł i pójść na spacer.
Dokładnie, dokładnie. Nie obrażę się, wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest bardzo trafna charakterystyka i też nie było moim celem nadanie temu jakiegoś takiego naukowego charakteru. Absolutnie nie. To jest jak ty to charakteryzujesz, to mnie cieszy, bo to dokładnie takie było zamierzenie.
Jakieś sygnały zwrotne już od czytelników, od znajomych? Już jakieś recenzje pierwsze dotarły? Jakieś niedociągnięcia albo coś się zmieniło w stosunku do poprzedniej i zostało pochwalone?
No to właśnie ten układ chronologiczny został przyjęty raczej tak, że to jest zmiana na dobre. Podoba się. Wydaje mi się, że się podoba. Rzeczywiście, że to są takie tematy popularno-naukowe, które albo się pojawiały dawno, albo nie funkcjonowały w tej przestrzeni. Ale też to jest ciekawe. Miałem takie spotkanie w bibliotece na ten temat. I właśnie porozmawialiśmy sobie o tej książce, ale tam na końcu jedna z pań spytała właśnie, gdzie może poszukać czegoś więcej na ten temat. Więc opowiedziałem, gdzie może, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś chce zgłębić ten temat bardziej, no to rzeczywiście tutaj już książki takie stricte naukowe i ich na szczęście mamy dużo. W Gdańsku wydaje mi się, że w ogóle z popularyzacją historii mamy sytuację bardzo dobrą, bo to jest coś dla każdego. To znaczy wybór formatu w jakiś sposób się o historii opowiada. Mamy właśnie i książki naukowe, mamy też te popularno-naukowe. Mamy audycje radiowe, jak chociażby Tajemnice Pomorza. Mamy
Strefę Historii, w której dzisiaj rozmawiamy.
Strefę Historii. Mamy też przecież grupy rekonstrukcyjne, które według mnie robią fantastyczną robotę, no bo to jest w jakimś sensie kontakt z taką żywą historią, a często rekonstruktorzy są bardzo surowi wobec siebie, jeśli chodzi o jakość.
Oj tak, są zdecydowanie. Tak. Wiem, że ty jesteś na ten temat.
Wiem, że jesteś właśnie w grupie, która głównie się zajmuje XVIII wiekiem, ale też na przykład...
I też bywam surowy. Ale tak. To jest temat na oddzielną audycję zupełnie, ale o sobie niektóre, lepiej nie mówić.
Tak, ale te niektóre aspekty są dla mnie, to są rzeczy, o których bym w ogóle nie pomyślał, tak z zewnątrz. Mam przyjaciół akurat, to jest grupa rekonstrukcyjna średniowieczna, tutaj Gdańska Rota Mieszczańska i tam na przykład, jeżeli ktoś chce wejść, to podczas rekonstrukcji, jeśli ma tatuaż, to nie można go eksponować.
No
to
tak, Gdańska Rota Mieszczańska też jest bardzo, powiem, konserwatywna.
I to są rzeczy, o których w ogóle się ten poziom przywiązania do szczegółu, do takiej rzetelności, być może o nim się nie myśli, jak prawda, z perspektywy obserwatora, osoby, która po prostu konsumuje w jakiś sposób te wydarzenia, a on jest niesamowity.
W twojej książce szczegółów nie ma. W twojej książce są rzeczy, które można nazwać wstępem do historii.
Mhm,
tutaj
dokładnie.
Nie znajdziemy szczegółów takich ściśle naukowych. Jednym słowem dążę do tego, że nie znudzimy się czytając, bo książka jest podzielona na bardzo czytelne artykuły i no ja bym powiedział, że to jest taka literatura podstawowa dla kogoś, kto chciałby poznać historię kobiet w Gdańsku i szukać czegoś ewentualnie więcej. Bibliografia z tyłu w razie czego jest, ale to też jest tematyka nowa, prawda? Nikt chyba wcześniej jakoś kobiet w historii Gdańska dogłębnie nie opracowywał.
A wiesz co? Powiem ci, że ja też dogłębnie nie opracowuję, więc to jest...
To jest początek.
To jest początek, ale to też nie chcę tutaj w jakiś sposób stawiać się w jakimś takim szczególnym świetle, bo takich tematów, jeśli chodzi o kobiety gdańszczanki, pojawiały się one czy w felietonach, też popularno-naukowych.
A teraz mamy to zebrane w jedną publikację, w dwie publikacje.
I mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich pozycji rzeczywiście. One są, i też właśnie być może w różnych formatach, że też bo to są książki naukowe i inne tego rodzaju
publikacje. To pytanie ważne na koniec. Mhm. Będzie trzecia część, czy już się temat wyczerpał?
Temat się nie wyczerpał, ale nie będzie trzeciej części. Rzeczywiście na razie ten temat kobiet zostawiam. Temat się nie wyczerpał i mieszkamy w takim mieście z taką bogatą historią, że tak naprawdę ciężko jakiś temat wyczerpać tak w pełni. Myślę, że zawsze prędzej czy później coś nowego się pojawi, więc temat jest absolutnie niewyczerpany, ale trzeciej części nie będzie. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał przyjemność przeczytać kolejne tego typu publikacje. Być może właśnie czy popularno-naukowe, czy naukowe.
Może te książki będą dla kogoś inspiracją. Po to, żeby choćby temat jeszcze bardziej rozwinąć, albo ująć go w innym kontekście.
To byłoby największe pochlebstwo.
No właśnie, że ktoś się na tobie wzoruje. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Michał Ślubowski, autor książki Proszarki, Celebrytki i Święte, był gościem dzisiejszej audycji, ale także poprzedniej części Czarownice, Mieszczki i Pokutnice. To książki opowiadające o gdańszczankach i kobietach z Gdańskiem związanych w historii. Daniel Wojciechowski, dziękuję za dzisiejszą Państwa obecność w Strefie Historii. Kłaniam się i do usłyszenia.
Strefa Historii.